a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Amen. Będziemy czytali na początek fragment Słowa Bożego z listu apostoła Pawła do Galacjan, 2 rozdział od 16 do 21, a później z 3 rozdziału od 5 do 11. Wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa, i myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków zakonu. Ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. A jeśli szukając usprawiedliwienia w Chrystusie i my sami okazaliśmy się grzesznikami, to czy Chrystus jest sługą grzechu? Z pewnością nie. Bo jeśli znowu odbudowuję to, co zburzyłem, samego siebie czynię przestępcą. Albowiem ja przez zakon umarłem grzechowi, abym żył Bogu. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Nie odrzucam łaski Bożej, bo jeśli przez zakon jest sprawiedliwość, wtedy Chrystus daremnie umarł. Czy ten, który daje wam ducha i dokonuje w was cudów, czyni to na podstawie uczynków zakonu, czy na podstawie słuchania z wiarą. Tak Abraham uwierzył Bogu i poczytano mu to ku usprawiedliwieniu. Z tego możecie poznać, że ci, którzy są z wiary, są synami Abrahama. A pismo, które przewidziało, że Bóg z wiary usprawiedliwia pogan, uprzednio zapowiedziało Abrahamowi: w tobie będą błogosławione wszystkie narody. Tak więc ci, którzy są wiary, dostępują błogosławieństwa z wierzącym Abrahamem, bo wszyscy, którzy polegają na uczynkach zakonu, są pod przekleństwem. Napisano bowiem: przeklęty każdy, kto nie wytrwa w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane w księdze zakonu. A że przez zakon nikt nie zostaje usprawiedliwiony przed Bogiem, to rzecz oczywista, bo sprawiedliwy z wiary żyć będzie. To jest niezwykle ważne, aby człowiek zdawał sobie sprawę z tego, że poprzez swoje uczynki żadnej sprawiedliwości uzyskać nie może. Ale czy są potrzebne w takim razie dobre uczynki? Ależ tak, bo Słowo Boże mówi, że kiedy uzyskujesz zbawienie darmo z łaski, to później Bóg przygotował specjalne dobre uczynki, abyśmy w nich chodzili. A więc nie przez uczynki mamy zbawienie, ale jesteśmy zbawieni, aby pełnić dobre uczynki. To jest odpowiednia kolejność według Słowa Bożego. Człowiek zostaje usprawiedliwiony dzięki zawierzeniu Chrystusowi, a nie dzięki uczynkom nakazanym przez zakon. Usprawiedliwienie to jest takie podstawowe greckie słowo w Nowym Testamencie, które odnosi się do sytuacji, w której sędzia uniewinnia osobę winną jakiegoś przewinienia i sprawia, że staje się ona niewinna w świetle prawa. Staje się niewinna, zostaje uniewinniony i w świetle prawa staje się niewinny. W Piśmie Świętym zasada ta odnosi się do Boga, który ogłasza grzesznika niewinnym i całkowicie sprawiedliwym w jego oczach. Dzieje się to na podstawie nie dobrego postępowania człowieka, bo Słowo Boże nam mówi, że nam ojcowie nasi przekazali złą naturę, złe serce, żebyśmy mogli poprzez dobre postępowanie osiągnąć sprawiedliwość. A więc do sprawiedliwości dochodzimy poprzez usprawiedliwienie przez Boga. Bóg czyni nas niewinnymi. I tak jest aż po dzień dzisiejszy, od momentu, kiedy zostaliśmy zbawieni, że w zasadzie każdy dzień, jak to słyszałem w modlitwach też, każdy dzień człowiek potrzebuje przychodzić ze swoimi grzechami przed oblicze Boże, aby zostać usprawiedliwionym. Jak wiele pokory człowiek potrzebuje, aby ciągle na nowo uznawać, że zgrzeszył, ciągle na nowo uznawać, że jest brudny, ciągle na nowo uznawać, że potrzebuje w pokorze przyjść przed Boże oblicze, aby Bóg znów mnie mógł oczyścić. A więc chce być sprawiedliwy, chce być czysty i wszystko wszystko w moim życiu robię, ażeby wypełniać Boże prawo, aby wypełniać Boże słowo, aby w życiu swoim dawać dobry przykład innym ludziom, moim postępowaniem, ale do mojego życia i tak będzie się wkradał grzech. To nie znaczy, że teraz mam machnąć ręką na to, co się dzieje w moim życiu, dlatego że i tak jestem niedoskonały, to i tak będę grzeszyć, i tak będę grzeszyć, więc nic z tym robić nie będę. Chodzi o to, że człowiek ma robić maksymalnie, ile jest w stanie zrobić, ale ponieważ później musi i tak w pokorze uznać, że pewne rzeczy mu w życiu nie wyszły i w tych momentach przychodzić przed tron Boży, aby uzyskać przebaczenie. Po prostu to jest oczywiste, bo tak mówi o tym Słowo Boże i Bóg jest naszą twierdzą. Bóg uniewinnia i przypisuje sprawiedliwość grzesznikowi, dając mu boską sprawiedliwość Chrystusa i przekazując wszystkie grzechy człowieka na barki Zbawiciela, gdzie dokonuje się ich zapłata. A więc zobaczmy, wszystkie nasze grzechy i tak muszą spocząć na barkach Jezusa Chrystusa, aby On uczynił nas czystymi, aby On uczynił nas usprawiedliwionymi. W tym wersecie pierwszym, który czytaliśmy w Galacjan 2,16, powiedziane jest aż trzykrotnie, że zbawienie pochodzi tylko z wiary w Chrystusa, a nie pochodzi z wypełniania prawa, z wypełniania zakonu. Pierwszy raz, w tym 16 wersecie tylko, pierwszy raz jest powiedziane, człowiek nie jest usprawiedliwiony z uczynków zakonu. Po drugie, my możemy uzyskać usprawiedliwienie z wiary w Chrystusa. I trzeci raz, żaden człowiek nie zostanie usprawiedliwiony z uczynków zakonu. A więc widzimy w jednym wersecie, aż trzy razy jest podkreślone, że człowiek jest usprawiedliwiony z wiary, a nie z uczynków. I to jest ważne, ażeby w naszym umyśle ludzi zbawionych, którzy przecież już przyjęli Jezusa Chrystusa do swojego serca, aby to tkwiło, aby to brzmiało, aby w naszym umyśle cały czas mieć tą świadomość, że my mamy postępować sprawiedliwie, mamy wypełniać uczynki Bożego prawa, ale że i tak Boża pełnia sprawiedliwości przychodzi poprzez Jezusa Chrystusa, więc w pokorze przed Jezusem Chrystusem bądźmy w naszym życiu. Pismo Święte nie akceptuje przestrzegania prawa jako sposobu na osiągnięcie zbawienia. Pismo Święte nie akceptuje, ponieważ źródło grzeszności człowieka leży w tym, że posiada on upadłe serce. Jak to się stało, że we wnętrzu człowieka jest upadłe serce? Ano bo po prostu Adam zapoczątkował to, ponieważ w raju był nieposłuszny prawu Bożemu, sprzeciwił się Bogu poprzez namowę tego, który pierwszy stał się nieposłuszny Bogu, a więc szatan. Zobaczmy, Adam umiera, duchowo umiera. Zupełnie to nie było widoczne dla Adama, tylko poprzez to, że zobaczył, że jest nagi. Widzimy? Doskonałość człowieka znikła gdzieś. Sprawiedliwość człowieka pękła jak bańka mydlana. A człowiek tego nawet nie zauważył. Zobaczył tylko, o, jestem nagi. Kochani, moglibyśmy powiedzieć, no to, że był nagi, no to przecież trzeba było się ubrać. A jak to było tak, że on nie widział, że jest nagi? Ano bardzo prosta sprawa. Dzisiaj, jak ludzie zaczynają wykręcać drogę Bożą, to zaczynają stwarzać najprzeróżniejsze historie co do tego, że Jezus Chrystus musiał być nieczysty. Maria Magdalena to była jego żona i takie inne rzeczy, i że apostołowie to byli pijacy i takie inne rzeczy wymyślają. Nie umieją zrozumieć tego, a dlaczego nie umieją zrozumieć? Bo są nadzy. I widzą nagość. Nie umieją zrozumieć, że Jezus Chrystus jako mężczyzna żyjący na świecie może nie mieć żadnej pożądliwości, może nie mieć żadnej nieczystości, może być absolutnie w 100% doskonały. Nie umieją tego zrozumieć. To im przez głowę nie przechodzi. No przecież jak wokół niego były kobiety, no to musiał widzieć je jako kobiety. Musiał widzieć je jako kobiety? Przykład tego jest właśnie w raju. Dopóki człowiek nie umarł i nie stało się tak, że w jego wnętrzu powstało upadłe serce, człowiek nie widział nagości. Nie było pożądliwości. Nie było nieczystości. Nie było niesprawiedliwości. Widzimy? I my teraz, jako wierzący ludzie, jesteśmy przez Boga przywoływani do stanu, w którym Adam był w raju przed upadkiem. Jesteśmy przywoływani do tego stanu. A więc teraz Bóg tutaj na ziemi uczy nas, jak mamy żyć, abyśmy żyli w Bożej sprawiedliwości? Jak mamy postępować, abyśmy mieli zamknięte oczy nasze, zamknięte uszy nasze? Wszelkie źródła percepcji człowieka mają być zamknięte na grzech, na zło. I Bóg nas tego uczy, aż doprowadzi nas do pełnej doskonałości, a to będzie w momencie, kiedy przejdziemy na tamtą stronę. Aż wejdziemy do pełnej doskonałości. I tam już rzeczy takich jak pożądliwość, jak grzech, jak nieczystość nie będzie. Bo Słowo Boże mówi, że tam nic nieczystego nie wejdzie. Co to znaczy nie wejdzie? Będzie nowa rzeczywistość. Taka rzeczywistość, w której człowiek już nie będzie mógł upaść. Nie będzie mógł zgrzeszyć. Czy to będzie mu zakazane? Ależ nie. Zakonem już to było zakazane i człowiek wytrwał? Nie wytrwał. Ale to będzie w taki sposób uczynione, że ziemia będzie nowa, wszechświat, całe niebo będzie nowe, w których nie ma nieczystości i nie ma niesprawiedliwości. I to jest ta rzeczywistość, do której nas Bóg już teraz przyzwyczaja. Prawo, zakon miało tylko służyć jako lustro do pokazywania człowiekowi jego grzechów. Prawo, zakon nie miało być lekarstwem na grzech. Miało pokazywać grzech. Zbawienie i lekarstwo na grzech przyszło wraz z przyjściem Jezusa Chrystusa. Pierwszy Tymoteusza, pierwszy rozdział od 8 do 11 mówi tak. Wiemy zaś, że zakon jest dobry, jeżeli ktoś robi z niego właściwy użytek. Wiedząc o tym, że zakon nie jest ustanowiony dla sprawiedliwego, lecz dla nieprawych i nieposłusznych, dla bezbożnych i grzeszników, dla bezecnych i nieczystych, dla ojcobójców i matkobójców, dla mężobójców, rozpustników, mężołożników, dla handlarzy ludźmi, dla kłamców, krzywoprzysięców i dla wszystkiego, co się sprzeciwia zdrowej nauce, zgodnej z Ewangelią chwały błogosławionego Boga, która została mi powierzona. Przez kogo powierzona? Przez Boga Wszechmogącego. A więc zobaczmy, my mamy być ludźmi, którzy w życiu swoim zaczynają sięgać po doskonałe rzeczy Chrystusowe. Zaczynają wchodzić w oczyszczenie Chrystusowe po to, żeby w tym oczyszczeniu trwać. Trwać i być. Człowiek przyjmuje Jezusa Chrystusa i staje się zbawiony nie po to, żeby zaraz za chwilę znowu być grzesznikiem i zaraz znowu z powrotem się nawrócić i zbawiać. Nie po to przyjmujesz chrzest, zostajesz zanurzony, żeby potwierdzić, że jesteś uwolniony od Bożego grzechu, by przy następnym ogłoszeniu chrztu znowu się zgłosić i znowu być ochrzczonym. No bo przecież zgrzeszyłem. Widzimy? My mamy trwać. My mamy trwać w Bogu. My mamy trwać w Jego prawdzie. My mamy szukać Bożego wybawienia, jeśli tylko coś nie tak zrobimy w naszym życiu. Nie chodzi o to, że mamy złe rzeczy robić, ale w taki sposób, żeby nikt tego nie zauważył. No przecież nie o to w chrześcijańskim naszym życiu chodzi, że ja źle mogę postępować, aby tego tylko nikt nie widział. Chodzi o to, że my mamy dążyć do tego, by nawet wtedy, kiedy widzi ciebie tylko Bóg, również postępować sprawiedliwie. Takie jest Boże prawo, takie jest Boże słowo. Słowa umarłem dla Pana oznaczają, że jeśli osoba skazana za popełnienie poważnego przestępstwa otrzymuje karę śmierci, to prawo już nie ma nad nim mocy. Jeśli człowiek otrzymuje karę śmierci, wyrok zostaje wykonany, to prawo już nie ma nad nim mocy. Co to oznacza? To jest logiczne zupełnie, ale w chrześcijańskim życiu to jest właśnie taka sytuacja, że Chrystus umarł i otrzymaliśmy w Nim nowe życie, ale ponieważ Chrystus spłacił całkowicie nawróconego grzechy, nawróconego grzesznika, to już dłużej prawo nad tobą nie ma mocy. Dlatego usprawiedliwiony poprzez Jezusa Chrystusa nie jesteś osądzony przez Boże Słowo. Sprawiedliwości stało się zadość. Więc chrześcijanin zostaje uwolniony od jakichkolwiek dalszych kar. I dlatego Słowo Boże mówi, że grzechy człowieka zostają od niego wzięte przez Jezusa Chrystusa. Oczywiście wyznane te, z którymi przyszliśmy przed oblicze Jezusa Chrystusa i zostają wrzucone w głębiny morskie, aby ich więcej już nie wspomnieć. Widzimy? Słowo Boże nam nie przywołuje co roku na nowo tych grzechów, które popełniliśmy. Jest ktoś, kto ciągle przypomina na nowo grzechy, z których zostaliśmy już uwolnieni i które zostały nam przebaczone. Wiecie kto to? Szatan, diabeł. On cały czas będzie ci twoje grzechy, nawet przebaczone, będzie ci przypominał. A pamiętasz, co zrobiłeś w tym i w tym roku? A pamiętasz, co zrobiłeś 5 lat temu? A pamiętasz, co zrobiłeś z tamtym i z tamtym człowiekiem? A pamiętasz, jak skrzywdziłeś tamtego i tamtego człowieka? Ty już przeprosiłeś, ty już pokutowałeś, ty już wyznałeś swój grzech. Jezus Chrystus oczyścił ciebie od tego grzechu. A On będzie ci to przypominał. Po co? Żebyś psychicznie czuł się źle, abyś się czuł mocno zdołowany i abyś nie wkładał wysiłku w to, aby doskonale żyć, bo i tak ci nie wyjdzie, tak jak wtedy ci nie wyszło. Widzimy? Zniechęcenie powoduje, że człowiek nie podejmuje walki o dobro, nie podejmuje walki o sprawiedliwość, nie podejmuje walki o czyste życie. Jestem ukrzyżowany razem z Chrystusem. Kiedy zaczynamy ufać Chrystusowi w kwestii zbawienia, to uczestniczymy duchowo w Jego ukrzyżowaniu i Jego zwycięstwie nad grzechem i śmiercią. Wtedy uczestniczymy, a więc musimy żyć wiarą w Chrystusie Jezusie. Nasz stary człowiek umiera, ponieważ został ukrzyżowany wraz z Chrystusem i pojawia się nowy człowiek, którym zamieszkuje umacniający go Chrystus, który zamanifestował swoją ofiarę Golgoty. On zamanifestował, że wszystko, co twoje nieczyste, wziął na krzyż i odkupił ciebie. W Ewangelii Jana w 10 rozdziale 17-18 wersecie jest powiedziane: dlatego Ojciec miłuje mnie, iż ja kładę życie swoje, aby je znowu wziąć. Nikt mi go nie odbiera, ale ja kładę je, z własnej woli. Mam moc dać je i mam moc znowu je odzyskać. Taki rozkaz wziąłem od Ojca mego. Widzimy, Jezus Chrystus bierze rozkaz od swojego Ojca, aby położyć życie, a później je ponownie wziąć. Nie ma żadnego innego człowieka, który mógłby, jak to się mówi, położyć swoje życie, a później je wziąć i zmartwychwstać. Nie ma takiego człowieka. Taką moc miał jedynie Jezus Chrystus. Dlaczego? Bo taki wziął rozkaz od swojego Ojca. Jeśli bym dostał taki rozkaz od mojego Ojca, który jest w niebie, połóż teraz swoje życie, a później je sobie weźmiesz, to bym mógł to zrobić. Ale taki rozkaz otrzymał tylko jeden człowiek. Jezus Chrystus, Syn Boży. I dlatego jesteśmy zdani całkowicie na Niego i dlatego Ojciec Niebieski miłuje Go. Miłuje Go, że On się zdecydował, że On się zdecydował to zrobić. Czy znajdzie się ktoś, kto będzie na tyle czysty, aby otworzyć księgę i złamać jej pieczęcie? I płakał Jan, że nie znalazł się nikt, nigdzie. Aż wreszcie powiedziano mu: nie płacz, bo oto jest jeden, tylko jeden taki, który ma moc to zrobić. A tym jednym jest Jezus Chrystus. I to jest ten drogocenny nasz dar, abyśmy byli usprawiedliwieni. A w Rzymian w 5 rozdziale od 6 do 8 jest powiedziane: wszak Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego. Prędzej za dobrego gotów ktoś umrzeć. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Kochani, do niezwykle ważnego miejsca dochodzimy, abyśmy wiedzieli, że nie przez uczynki jest nasza sprawiedliwość, a przez wiarę. Ci, którzy są z wiary, są synami Abrahama. Kochani, Abrahamowi było zapowiedziane, że urodzi mu się syn. On miał 100 lat, żona miała 90 lat i Bóg powiedział: urodzi ci się syn. Moglibyśmy powiedzieć: ha, ha, ha. W dzisiejszych czasach wiemy, co to znaczy stuletni staruszek. I wiemy, co to znaczy 90-letnia staruszka. I gdyby tak Bóg komuś z nas powiedział, że coś takiego się stanie. Sara wtedy zaczęła się śmiać. I wtedy anioł powiedział: a czemu ty się śmiejesz? Nie śmiałam się. Nie. No nic takiego, że się śmiała. Nic takiego, bo przecież to jest niezwykłe, że coś takiego może się zdarzyć. Moglibyśmy powiedzieć: jeden syn. A Bóg powiedział do niego: będziesz miał, twoje potomstwo będzie jak piasku na brzegu morskim. Jeden okruszek, jedno ziarenko piasku. Dzieci Abrahama rodzą się od tamtego czasu aż po dzień dzisiejszy nadal. To słowo o tym wyraźnie mówi. Ci, którzy są z wiary, są synami Abrahama. Masz wiarę, to jesteś potomkiem Abrahama. Tak się Bogu podobało. On później jeszcze miał, jak jego żona Sara zmarła, z drugą żoną po Sarze, jeszcze miał dzieci. Ale nadal się rodzą jego dzieci. Prawdziwymi duchowymi dziećmi Abrahama są i Żydzi, i poganie, którzy podążają za jego przykładem wiary, przedstawionym przez niego. Czy jesteś gotowy tak wierzyć, jak Abraham wierzył? Czy jesteś gotowy wierzyć przez 100 lat? Bóg ci powiedział, ileś tam lat, nie wiem ile Abraham wtedy miał lat, ale jeszcze był młody. Bóg powiedział, dał mu obietnicę. I on tyle czasu czekał, aż do 100. roku czekał, że Bóg wypełni tą swoją obietnicę. A później, kiedy urodził mu się syn, to Bóg co powiedział? Idź i zabij tego syna. Zobaczmy, jaka jest wiara Abrahama. Dlatego mamy ufać Bogu niezależnie od okoliczności, które będą się wokół nas działy. Jeśli Bóg ci dał obietnicę, to nikt nie jest w stanie zatrzymać tej obietnicy, aby to się nie wydarzyło. Tylko musisz Bogu dać możliwość wykonania. Możesz tą obietnicę zatrzymać poprzez niewiarę. Jak nie wierzysz, to ci się nie stanie. Jezus Chrystus, chodząc po tej ziemi, kiedy niektórzy dostępowali uzdrowienia, to Jezus Chrystus do nich powiedział, idź, co ciebie uzdrowiło? Wiara twoja. Widzimy? A więc zobaczmy, moc Boża uzdrawia. Moglibyśmy powiedzieć, nie wiara uzdrawia. Moc Boża uzdrawia. Ale moc Boża działa tylko tam, gdzie oddajesz swoją wiarę. Jeśli masz wiarę, to dla wierzącego wszystko jest możliwe. W Rzymian w 4 rozdziale, w 11 wersecie i 16 jest powiedziane tak. Otrzymał znak obrzezania jako pieczęć usprawiedliwienia z wiary. Z wiary, którą miał przed obrzezaniem. Aby był ojcem wszystkich wierzących nieobrzezanych. I aby im to zostało poczytane za sprawiedliwość. Przeto obietnica została dana na podstawie wiary, aby była z łaski i aby była zapewniona całemu potomstwu, nie tylko temu, które polega na zakonie, ale i temu, który ma wiarę Abrahama, ojca nas wszystkich. Wiecie, co to oznacza? To oznacza, że niektórzy ludzie jeszcze nie obrzezani, ci, którzy jeszcze nawet nie przyjęli Chrystusa, jeśli będą wierzyć, to niektóre rzeczy będą się dla nich działy. Tak Bóg powiedział. Błogosławioną jest rzeczą przyjść do Chrystusa, przyjąć Go do swojego serca i wierzyć całym sercem. Ale Bóg mówi, że nawet pewne rzeczy będą się działy, jeśli jeszcze nie przyjąłeś Jezusa Chrystusa do swojego serca. Na podstawie wiary. A więc jeśli uwierzysz, to stanie ci się. Pismo Święte jest Słowem Boga. I kiedy Słowo mówi, to przemawia sam Bóg. I to sam Bóg zapowiedział Abrahamowi, że w nim błogosławione będą wszystkie narody ziemi. Zbawienie zawsze i w każdej epoce oznaczało zbawienie z wiary. Pierwsza Mojżeszowa, 22 rozdział, 18 werset mówi tak. I w potomstwie twoim błogosławione będą wszystkie narody ziemi za to, że usłuchałeś głosu mego. A ta sama pierwsza Mojżeszowa w 12 rozdziale, w 3 wersecie mówi i będę błogosławić błogosławiącym tobie, a przeklinających cię przeklinać będę. I będą w tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. I Abram wybrał się w drogę, jak mu rozkazał Pan. A dalej w 18 rozdziale, dwa wersety 18 i 19 mówią tak. Wszak z Abrahama na pewno wywodzić się będzie wielki i potężny naród i przez niego będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Wybrałem go bowiem, aby nakazał synom swoim i domowi swemu po sobie strzec drogi Pana, aby zachowywali sprawiedliwość i prawo, tak iżby Pan Bóg wypełnił względem Abrahama to, co o nim powiedział. Żeby Bóg mógł wypełnić to, co o nim powiedział, potrzebna jest współpraca Abrahama. Żeby Bóg mógł wypełnić w twoim życiu to, co przez słowo prorocze, przez obietnicę z Pisma Świętego, co ci podał, to potrzebna jest twoja współpraca, twoje współdziałanie, twoja wiara. Słowo Boże bardzo wyraźnie o tym mówi. Ci, którzy idą drogą wiary, bez znaczenia, czy są Żydami, czy poganami, otrzymują błogosławieństwo usprawiedliwienia z wiary. Tak jak otrzymał je Abraham. Błogosławieństwa wylane zostały na każdego wierzącego człowieka z powodu Chrystusa. To wszystko, co masz, wszelkie błogosławieństwo, jakie masz, dzieje się ze względu na Chrystusa. A więc wiedz, że musisz doceniać obecność Chrystusa w twoim życiu. A więc wiedz, że musisz mieć ciągły kontakt ze Słowem Bożym. Jeśli odłożysz Słowo Boże na półkę i będzie ono leżało ileś tam lat i nie będziesz do niego zaglądać, to będziesz mieć Słowo Boże. Ma pan Biblię? Tak, mam. A gdzie jest ta Biblia? Leży na półce. Możesz mieć nawet Biblię, pierwszą Biblię polską z 1561 roku. I może ona od dziada pradziada leżeć na półce. Leżeć albo stać na półce. I możesz się chlubić. Tam o Biblię, tak. Z pokolenia w pokolenie. Od ponad 400 lat mam Biblię w swojej rodzinie. Ale najważniejsze jest to, że masz do niej sięgać. Jeśli powiesz tak, Panie Jezu, Ty wiesz, że ja ciężko pracuję, Ty wiesz, że ja od świtu do nocy, a czasami przez całą noc nawet pracuję, ja naprawdę nie mam kiedy poczytać Biblii. I odchodzisz z tej ziemi i stajesz przed obliczem Bożym i czekasz, aż Piotr ci otworzy drzwi, jak to ludzie sobie żartują, a tam stoją aniołowie, mówią, aha, to ten, co nie czytał Biblii. Możesz powiedzieć, a skąd one o tym wiedzą? Za każdym razem, kiedy nie czytasz Biblii, za każdym razem, kiedy się nie modlisz, kiedy nie wzrasta twoja wiara, a upada, wiedz o tym, że całe niebo o tym wie. Jeśli jest powiedziane w Słowie Bożym, że z powodu jednego grzesznika, który się nawraca, raduje się kto? Całe niebo. A skąd oni wiedzą o tym, że ty się nawracasz? Przecież ty może gdzieś w cichości, w swoim pokoju, nie na jakimś szumnym zgromadzeniu, przyjmujesz na kolanach Jezusa Chrystusa do swojego serca. To skąd całe niebo o tym wie? No powiedzmy, tak jak ja się nawróciłem, było takie spotkanie większe niż to, było tam zgromadzonych mnóstwo młodzieży, to było w Lidzbarku Warmińskim i tam był taki kaznodzieja, misjonarz ze Stanów Zjednoczonych. Wiecie, on przemawiał i on głosił słowo i na koniec tego słowa była śpiewana pieśń i ja wtedy wyszedłem na środek, bo to trzeba było tylko rękę podnieść, ale ja nie mogłem podnieść ręki, wyszedłem na środek w płaczu cały, na kolana padłem, no wiecie, przed tłumem ludzi. No to tam gdzieś ktoś mógł donieść do nieba, że ja się nawracam, że przyjąłem Jezusa Chrystusa, prawda? Ale jak gdzieś ktoś w swoim pokoju pojedynczo przyjmuje Jezusa Chrystusa, skąd niebo wie? No wiecie, dla mnie głosił znany kaznodzieja, który w Afryce głosił Słowo Boże, nazywał się Al Hamilton. No wiecie, to niebo wie o takich ludziach, prawda? Więc jak on głosi, to już tam aniołowie czuwają. Zaraz ktoś będzie przyjmował. Jak aniołowie wiedzą o tym, że przyjąłeś Jezusa Chrystusa w swoim pokoju, to też wiedzą, kiedy nie czytasz Biblii, kiedy nie modlisz się, kiedy nie szukasz Boga. Dlatego zastanówmy się, bo to jest niezwykle ważne, abyśmy dawali świadectwo temu, że jesteśmy wierzącymi razem z Abrahamem. Jana 1 rozdział, 16 werset mówi, a z jego pełni myśmy wszyscy wzięli i to łaskę za łaską. Z jego pełni, on ma pełnię. I od Niego będziemy brali, cały czas będziemy brali, cały czas będziemy brali łaskę za łaską, łaskę za łaską, pomoc za pomocą. Możesz powiedzieć, no ale nie będę się tak Bogu ciągle naprzykrzał. A naprzykrzaj się, dlatego że Słowo Boże o tym mówi, że Królestwo Boże zdobywają gwałtownicy. Rzymian 8, 32 werset mówi, on, który nawet własnego syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał. Jak żeby nie miał z nim darować nam wszystkiego? Jakże? Jak to jest możliwe, że nie darowałby nam wszystkiego? Darował nam wszystko. A Efezjan 3 rozdział, 1 rozdział, 3 werset mówi, błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Wszelkie duchowe błogosławieństwo niebios jest dla ciebie i dla mnie. Wszelkie! A więc nie możesz powiedzieć, że Bóg da ci trochę mniej, bo tamtemu dał dużo, tobie da mniej. Bóg decyduje, ile da, ale dla ciebie jest wszelkie błogosławieństwo. A w drugim rozdziale, w 6 wersecie jest powiedziane i wraz z nim wzbudził i wraz z nim posadził w okręgach niebieskich, w Chrystusie Jezusie. W Chrystusie Jezusie jesteś w okręgach niebieskich. Już teraz, tu. A w Kolosan, w 2 rozdziale, w 10 wersecie jest powiedziane i macie pełnię w nim. On jest głową wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności. I macie pełnię w nim. W Jezusie Chrystusie mamy pełnię, mamy błogosławieństwo, mamy łaskę, mamy wysłuchane modlitwy. Ale ciągle ręce mogą być za krótkie. Ręce za krótkie. Jakie to są te ręce? To jest nasza wiara. To jest nasza wiara. I Słowo Boże o tym bardzo wyraźnie mówi. I dlatego jest powiedziane na końcu tego fragmentu, który czytaliśmy, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Jest to cytat ze Starego Testamentu. Moglibyśmy powiedzieć, no jak to Stary Testament, to raczej mówi o zakonie, o prawie. No to przeczytaj sobie w Habakuka. Nie wiem, czy znajdziesz takiego proroka wśród tych małych proroków za Danielem. Tam jest jeden z nich, taki mały prorok Habakuk. 2 rozdział, 4 werset mówi, oto człowiek niesprawiedliwy, nie zazna spokoju duszy, ale sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Stary Testament mówi wyraźnie o tym, że masz żyć z wiary. Słowo to pokazuje już w Starym Testamencie, że usprawiedliwienie nie pochodzi z przestrzegania prawa, ale że usprawiedliwienie wynika tylko i wyłącznie z wiary. W prawie natomiast nie chodzi o wiarę. Bo usprawiedliwienie wynikające z przestrzegania prawa i usprawiedliwienie z wiary wzajemnie się wykluczają. Dlaczego? Bo trzecia Mojżeszowa w 18 rozdziale, w 5 wersecie mówi tak. Przepisów moich i praw moich przestrzegajcie. Człowiek, który je wykonuje, żyje przez nie. Jam jest Pan. Widzimy? Jest wyraźnie powiedziane. Jest wyraźnie powiedziane, że przez uczynki zakonu mamy działać na ziemi. W tamtym czasie tak było powiedziane. Ale to tylko wiara może otworzyć drzwi więzienia. To tylko wiara może uzdrowić trędowatego. To tylko wiara może góry przenosić. To tylko wiara może nas uzdrowić i w dzisiejszych dniach. To tylko wiara może nam pozwolić na wykonywanie Bożych poleceń. To tylko wiara daje nam zwycięstwo nad szatanem. Czy nie uświadamiamy sobie to, że o tym mówi Słowo Boże? To tylko wiara może nam dać, abyśmy słyszeli głos Boży. A przykładów na to mamy w Piśmie Świętym bez liku. I z życia naszego codziennego mamy mnóstwo takich przykładów i możemy o tym świadczyć. Dlatego nauczmy się żyć wiarą. Używajmy wiary na co dzień, bo to jest właśnie biblijne życie sprawiedliwego. A zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza. Czyż nie jest to Słowo Boże? Dlatego zobaczmy. W Hebrajczyków w 10 rozdziale od 35 do 39 jest powiedziane: nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę. Albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. Bo jeszcze tylko mała chwila. W oryginale jest powiedziane jeszcze tylko tyle. Tylko tyle. Tak jest powiedziane dokładnie w oryginale. Jeszcze jest tylko mała chwila, a przyjdzie ten, który ma przyjść. Nie będzie zwlekał. A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie, lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz tych, którzy wierzą i zachowują duszę. Ci, którzy się cofają, to ci giną. Ci, którzy mają wiarę, a później mają jej mniej, mniej i mniej, giną. Odchodzą od Pana. Wiedzmy o tym, bo tak mówi Słowo Boże. Bo bez wiary Bogu podobać się nie można. Dlatego na koniec chcę przeczytać tych kilka wersetów, takich znamiennych i ważnych dla naszego życia duchowego. Z listu apostoła Pawła do Hebrajczyków z 11 rozdziału. Wiemy, o czym mówi ten rozdział. Pierwszych 6 wersetów na koniec przeczytajmy. I wiedzmy, że wiara to jest podstawa życia człowieka usprawiedliwionego. Jeśli Bóg cię usprawiedliwił, jeśli Bóg na podstawie wiary ciebie oczyścił, jeśli Bóg cię wybawił i postawił na swojej drodze, to jedyna możliwość dla ciebie i dla mnie jest, abyśmy żyli w wierze. Bo każdy sprawiedliwy z wiary żyć będzie. A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Wszak jej zawdzięczają przodkowie chlubne świadectwo. Przez wiarę poznajemy, że światy zostały ukształtowane Słowem Boga. Tak iż to, co widzialne, nie powstało ze świata zjawisk. Przez wiarę złożył Abel Bogu wartościowszą ofiarę niż Kain, dzięki czemu otrzymał świadectwo, że jest sprawiedliwy. Gdy Bóg przyznał się do jego darów i przez nią jeszcze po śmierci przemawia. Przez wiarę zabrany został Henoch, aby nie oglądał śmierci i nie znaleziono go, gdyż zabrał go Bóg. Zanim jednak został zabrany, otrzymał świadectwo, że się podobał Bogu. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Ludzie chcieliby coś wymyśleć takiego, żeby im się to jakoś logicznie układało. A w życiu twoim nie ma się logicznie układać, tylko ma się układać zgodnie z wolą Bożą. A to często nie pokrywa się z logiką ludzką. Bóg mówi, mądrość ludzka jest głupstwem, głupotą. Ludzie mówią, że cały wszechświat, wszystko powstało z malusiunkiego punkciku, który wybuchł. Wielki wybuch. Czytaliśmy przed chwilką? Tak, iż to, co widzialne, nie powstało ze świata zjawisk. Punkcik to jest świat zjawisk. Słowo Boże mówi, że wszystko to, co powstało, nie ze świata zjawisk, nie z punkciku, nie było żadnego punkciku. Przez wiarę poznajemy, jak światy powstały. Przez wiarę Bóg powiedział i my wierzymy. Bóg powiedział i Bóg mówi. Nadal mówię o twoim życiu, o moim życiu, o rzeczywistości. Masz problem? No to do Boga. On rozwiązuje wszelkie problemy. On daje ci radość, pokój, zwycięstwo, uzdrowienie. Tylko wierz. A dla wierzącego wszystko jest możliwe. Dlatego nauczmy się, bracia i siostry, aż może wstyd mówić, że wierzącym ludziom mówi się o tym, żeby wierzyli. Ale powiem tak, a sprawiedliwy tylko i wyłącznie z wiary żyć będzie. Niektórzy rozumieli to dosłownie i mówili, ja się przyłączę do tego kościoła, to z wiary żyć będę, będą mi płacić. Czy o takie życie z wiary chodzi? Przez wiarę wszystko jest możliwe. Dlatego jesteś usprawiedliwiony. Oczywiście przez wiarę. Jesteś sprawiedliwym człowiekiem. Żyj z wiary. Żyj z wiary. Dlaczego tak mówię? Bo czasy są ostateczne. I przyjdzie taki moment, w którym jak nie będziesz oznakowany, nic nie kupisz, nic nie sprzedasz, nie można żyć. Można. Z wiary. Można, z wiary. Dlatego właśnie wierzący ludzie w czasach ostatecznych muszą się nauczyć żyć z wiary. Nauczyć się, jak się żyje z wiary. I to jest ta myśl, którą Duch Święty tak mocno mi dzisiaj położył na serce. A w zasadzie już wczoraj. abym się tym podzielił i abym was wszystkich poprowadził do życia w wierze. Abyśmy uczyli się teraz właśnie żyć w wierze. Teraz będziesz ćwiczony, teraz będziesz doskonalony, teraz ciągle na nowo Bóg będzie ciebie ćwiczyć żyć w wierze. Co to oznacza? Że czekają nas kłopoty. Kłopoty, Kaziu, nas czekają. Po co? Żebyśmy się nauczyli wiarą przez wszystkie kłopoty przechodzić w zwycięstwie. Amen? I niech was wszystkich Bóg błogosławi i prowadzi w wierze poprzez Bożego Ducha Świętego. Amen.